Niskie T4 u psa, a wysokie u kota. Problem zaburzeń tarczycy jest obecnie coraz częściej rozpoznawalny. Jedni są zdania, że to z powodu dostępności tych badań, bo T4 wchodzi w skład panelu geriatrycznego i oczywistej wykrywalności nieprawidłowości, a inni, że to choroba cywilizacyjna przekładająca się na ogromny wzrost osób zmagających się z problemami tarczycowymi, co obserwujemy także u zwierząt domowych i hodowlanych. W poprzednim wpisie zajmowaliśmy się włączaniem hormonów i sygnałami wraz ze źródłami nieprawidłowości ich poziomów. Tu zajmiemy się tematem szerzej, w ujęciu takim okołomedycznym. Zaczniemy od informacji, że hormony to nie enzymy, które działają w danym miejscu i mają w zasadzie jedną funkcję. Hormony są jak emisariusze. Czas ich dostępności jest długi. Czasem nawet wcielają się w rolę menadżera, który organizuje białka po fachu, aby regulować czynności tkanek i narządów. Regulacja. To słowo klucz, które w opozycji kojarzy się oczywiście z deregulacją. Ją nazywamy w naszych wpisach chaosem, który to właśnie następuje, kiedy dochodzi do nieprawidłowości hormonalnej. To destabilizacja kaskadowa, jak domino, czemu także poświęciliśmy dużo uwagi we wspomnianym wyżej wpisie o hormonach, ale też to sytuacja wiążąca tkanki i narządy. I jak w przypadku tego korporacyjnego systemu trawienia. Ale problem polega na tym, iż nie zawsze wiemy, gdzie jest właśnie usytuowane to źródło. To wszystko jest tak ze sobą powiązane, tak skomplikowane, że ciężko dojść właśnie do tego sedna sprawy. Mając tendencję do uproszczeń, nawet lekarze stawiają szybko jednoznaczną diagnozę typu niskie T4 u psa uzupełniamy sztucznie hormonem. To jest błąd, który wynika z braku wiedzy, czym jest T4, czyli tyroksyna, i może ostatecznie doprowadzić do toksyczności suplementowanego leku. Nie sposób tu oczywiście nie wspomnieć o kociej reakcji, która jest odwrotna, czyli wyniki chorej tarczycy pokazują zawyżoną produkcję hormonów, ale ten temat poszerzamy niżej i za chwilę o tym powiemy. Natomiast wniosek tej skomplikowanej sytuacji, że tu rośnie, tu spada, nasuwa się sam. No nie można traktować upośledzenia pracy tego narządu jednoznacznie. Dlaczego? O tym dalej, a zaczniemy od specyficznych objawów hipotyroidyzmu, do jakich zaliczamy. Problemy dermatologiczne. One najbardziej są widoczne. One zwracają uwagę. To przede wszystkim słaba i cienka sierść, ale też i skóra. Pojawiające się wyłysienia w przeciwieństwie do nużycy są takie plackowate, nieregularne, tłuste. O dość dużej powierzchni występuje głównie po bokach ciała albo pod szyją, czy w innych miejscach narażonych na obtarcia. Mogą przypominać syndrom braku cynku, co jest oczywiste, ponieważ hormony zarządzają gospodarką tego pierwiastka, także wapnia czy witaminy D. Do tych objawów także zaliczamy destabilizację innych hormonów inicjowanych przez przysadkę mózgową nadnercza i tu pojawia się oczywiście niestety kontekst choroby Cushinga i zaburzenia poziomu sodu i potasu, tak zwanej pompy sodowo-potasowej regulującej wymianę płynów międzykomórkowych, co znowu w oczywisty sposób koresponduje z obniżaniem wytwarzanej energii w mitochondriach, czyli spadkiem energii, niechęcią do ruchu, ospałością, dość charakterystycznym, ciągłym marznięciem, ale też zwolnieniem akcji serca, jego niemiarowością, co jest oczywiście mniej widoczne, wahaniami wagi, raczej tutaj dochodzi do przytycia, ponieważ psiak po prostu nie za bardzo ma ochotę się ruszać. I ta waga właściwie nie ma nic wspólnego z ilością czy ograniczoną ilością spożywanego posiłku. to w końcu też spadek czerwonych płytek krwi, ponieważ zanika stymulacja erytropoetyny, którym źródłem są właśnie nerki nadnercza. W zakresie biochemii podnosi się AP, podobnie jak w Cushingu, spada poziom cholesterolu i trójglicerydów odpowiadających za elastyczność połączeń nerwowych, czyli aksonów, i za odporność na nieoczywistym, bo okulistycznym froncie. Mamy do czynienia z naciekami lipidowymi albo tak zwaną lipidozą rogówki. A teraz przechodzimy do wiedzy, której oczywiście ty, opiekunie, masz prawo nie znać, ale uwierz, jest wielu specjalistów, którzy tego nie zgłębili. Stąd powtarzające się błędy rzutujące na stan naszego pupila. Te cztery to tylko info podstawowe, jakie należy w razie odchyleń od normy skrajnych lub utrzymujących się uzupełnić o wynik FT4, czyli wolną, aktywną formę tyroksyny. Kiedy FT4 jest za mało, jest to sygnał albo do podania sztucznie hormonu, albo najlepiej dalszej diagnostyki. No wiemy, jak to ostatnie zdanie wybrzmiewa. Jednak okazuje się, że zaburzenia hormonalne nie są oczywiste, ponieważ tu wkracza kolejny hormon, T3. I on jest produkowany też przez tarczycę, ale zaledwie w 40%, a reszta w innych tkankach obwodowych przez tak zwane odjodowywanie pierścienia z T4. Też nie będziemy tutaj poświęcać więcej uwagi temu badaniu, bo ono nie ma znaczenia diagnostycznego. Należy tutaj jednak zaakcentować, że właśnie wynik T3 ma dość duże powinowactwo do wątroby i jej stanu. Wytłuścimy natomiast, że nieprawidłowości hormonalne wynikają głównie z upośledzenia funkcji właśnie innych narządów, wspomnianej wątroby, nerek, ciągłych stanów zapalnych toczących się w organizmie, ogólnego wyniszczenia i niedożywienia, co w kontekście jelita wrażliwego, zgagi, biegunek, nieprzyswajania wartości z pokarmu z tłem takim trzustkowym, no staje się oczywiste, czyż nie? Natomiast fachowo nazywa się to dyshormonozą tarczycową z eutyrenozą. Czyli świat medyczny to zna, umie to nazwać, ale jakoś wydaje się o tym nie pamiętać, nie łączyć. Z czasem może dojść podobnie jak w przypadku jelit do limfocytarnego zapalenia gruczołu tarczycowego, kiedy pojawiają się przeciwciała nakierowane na własne hormony i ich przekształcanie. Anty-T4, anty-T3, anty-TPO, a głównie TGAB. I aby jeszcze bardziej podkręcić skomplikowanie sytuacji, mimo patologicznego pojawienia się przeciwciał, organizm naszego pupila wcale nie musi od razu być jakoś specyficznie nacechowany albo jakimiś powyżej czy poniżej wymienionymi objawami. Wtedy przeważnie faktycznie w tym limfocytarnym zapaleniu gruczołu tarczycowego dochodzi do przerostu tarczycy i pojawia się podniesienie T4. Głównie mówimy tutaj o kociakach i to nazywamy hipertyroidyzmem i skutkuje przyspieszoną akcją serca i przerostem jego mięśnia, zwiększonym zapotrzebowaniem kalorycznym i oczywiście spadkiem wagi. Podobnie wzrasta pragnienie, co przeciąża oczywiście nerki. Temperatura ciała także się podnosi. Czasem zauważalne jest dyszenie. Może pojawić się zmierzwiony i matowy włos, kręcąca się i też słaba sierść, ale też wyłysienia. Zmiany w zachowaniu. Ponieważ podniesienie hormonów tarczycy to destabilizacja innych. Aldosteron. Tu mówimy przede wszystkim o aldosteronie. Wtedy kociak wydaje się pobudzony, a nawet agresywny. I mamy takie wrażenie, jakby kociak był przestymulowany, zestresowany. Okazjonalna lub powtarzająca się biegunka i wymioty, co też może być efektem obniżania wytwarzania enzymów trzustkowych. Podobnie jak u psów pojawiają się kłopoty z wzrokiem. I w tych przypadkach wkraczają możliwości oczywiście farmakologiczne, które nie pozostają bez konsekwencji, ponieważ no niestety doświadczenie wskazuje, że zastosowanie leków powoduje przejście ze stanu pobudzenia, tego pobudzenia limfocytarnego do przyspieszonego stanu nowotworzenia. Oczywiście możliwość podania leku powoduje obniżanie hormonów tarczycy poprzez przyblokowanie reakcji odjodowywania pierścienia T4. Nie zagłębiając się już tutaj szerzej, ponieważ omówione to zostało powyżej już w naszym wpisie, podpowiadamy, iż u kotełów wykonujemy badania T4, FT4 oraz TSH. Oczywiście tutaj także dochodzi do zaburzeń T3, ale również nie jest to wynikiem wiążącym. Podsumowując, trąci niestety naiwnością myślenie, że włączanie na oślep analogów hormonów lub ich obniżanie zapobiega lub rozwiązuje problem. I jak zwykle pojawia się oczywisty wniosek: znajdź przyczynę, a nie zamietaj go pod dywan, bo to grozi kolejną, nieznaną, chorobową, niewiadomą.